Tyś kapłanem na wieki. Msza Święta, rozpoczynająca Triduum Paschalne, sprawowana wieczorem Wielki Czwartek, wprowadza nas w atmosferę pożegnania Pana Jezusa ze swoimi apostołami. To pożegnanie naprawdę jest wyjątkowe. A jest wyjątkowe dlatego, że Pan Jezus wie, że po raz ostatni zasiada ze swoimi uczniami, że po raz ostatni jest raz z nimi, mogą na Niego patrzeć, może do nich mówić. Pan Jezus wie, że za chwilę rozpocznie się Jego wielkie cierpienie. I też wie, że stanie się to za sprawą jednego z tych, który teraz zasiada razem z Nim przy stole. Jezus też wie, jak będą zachowywać się uczniowie. I wtedy, gdy On będzie się modlił we wieczerniku, w Getsemanie, i wtedy, gdy zdrajca przyjdzie z kohortą żołnierzy, aby Go pojmać. I mimo iż to wszystko wie, wznosi się ponad to, co wie, zachowuje nie tylko spokój, ale tych ludzi konsekruje na kapłanów. I tego zdrajcę, i tego Piotra, który się później zaprze, i tych innych, którzy go pozostawią. Jezus czyni ich swoimi kapłanami. Ten obrzęd konsekracji na kapłanów poprzedza obrzęd umywania nóg, mowa pożegnalna i cud przeistoczenia, czyli przemiany chleba w ciało Pana Jezusa i wina w Jego krew. I ten pokarm Jezus podaje swoim uczniom, ten święty pokarm, a na końcu powie im, to czyńcie wy na moją pamiątkę. Moi drodzy, takie to wszystko proste, a jednocześnie takie bogate. Ale dzięki temu, co stało się we wieczerniku Wielki Czwartek, Jezus pozostawił nam jedyną i prawdziwą wiedzę o kapłanach, o kapłaństwie. Pozostawił wiedzę o ludziach, którzy w chrześcijaństwie będą odgrywać bardzo ważną rolę. Dlatego powinniśmy mieć wystarczającą wiedzę o kapłanach, abyśmy umieli na nich patrzeć i jednocześnie rozumieć ich rolę w naszym życiu. Trzeba powiedzieć, że kapłan to nie jest anioł w ludzkim ciele. Nigdy tak nie było, nie jest i nigdy tak nie będzie. Kapłan to człowiek podobny do każdego z nas. Rodzi się jak każdy inny człowiek. Ma swoją konkretną rodzinę. W tej rodzinie wzrastał. Przychodzi na świat, mając i wady, i namiętności. Jest wychowywany przez innych ludzi, ale nadchodzi taki dzień, gdy ten człowiek rozeznaje, że Pan Bóg wobec niego ma plan nie taki, aby zakładał rodzinę, aby miał żonę, dzieci, ale aby był dla niego. I aby się upewnić, że to jest prawdą, że Pan mnie potrzebuje, ten człowiek musi iść do seminarium na 6 lat, aby pod kierownictwem wychowawców, profesorów, dorastać do podjęcia ostatecznej decyzji. I tak naprawdę to ta decyzja nie należy do księdza przyszłego. Gdyby biskup znał jednego tutaj niedaleko stąd, kiedy przed samymi święceniami kapłańskimi biskup powiedział tak, ja go nie wyświęcę. Ja go nie wyświęcę. Chciał księdzem, jest dzisiaj księdzem, ale w innej diecezji, nie w naszej. Nie w naszej. A więc ostateczną decyzję, czy ktoś będzie kapłanem, czy nie będzie, podejmują przełożeni seminarium, a ostateczne słowo należy do biskupa ordynariusza. Moi drodzy, to, że ktoś jest kapłanem, to nie jest ani jego zasługa, ani nagroda, że jest lepszy od innych czy pobożniejszy. To jest tajemnica Bożego wybrania. I tu rodzą się pytania, jak rozeznać to wybranie, jak to można uczynić. I tutaj chcę powiedzieć, kto nie jest kapłanem, trudno mu dać wystarczającą odpowiedź na to, jak to ktoś rozeznaje swoje powołanie. Tak jak ty nigdy do końca nie znasz prawdy. Dlaczego wybrałaś tego człowieka na męża, a nie innego? Tak naprawdę to nigdy nie będziesz wiedział do końca. Dlatego ta jest twoją żoną, a nie inna. I tak samo, to jest pewna tajemnica serca. Rozeznanie dokonuje się w umyśle i w sercu powołanego człowieka. I na pewno każdy kapłan zna tylko prawdę o swoim powołaniu. I to jest wielka tajemnica, którą nie da się wypowiedzieć. Ale kochani bracia i siostry, samo powołanie, którym Pan Bóg obdarza ludzi, jeszcze nie czyni człowieka kapłanem. Aby być księdzem, trzeba być konsekrowany, trzeba być wyświęcony. Ta konsekracja sprawia, że normalny człowiek dzięki włożeniu rąk biskupa, modlitwie Kościoła, staje się duchowym cudotwórcą. To znaczy, że Bóg posługuje się tym człowiekiem, aby być obecny pośród swego ludu. Jeśli ksiądz staje przy ołtarzu i odprawia mszę świętą, to tak naprawdę Jezus tę mszę świętą odprawia. Jeśli ksiądz siada do konfesjonału, to Jezus grzechy przebacza. Jeśli ksiądz udziela błogosławieństwa, czy przynosimy mu rzeczy, aby poświęcił, to Jezus poświęca, Jezus błogosławi. A więc każdą z tych czynności, którą wykonuje ksiądz, jest czynnością Jezusa, ale przez posługę kapłana. Na pewno wielu ludzi jest pobożniejszych, jak nie jeden z nas. Ale odprawianie mszy świętej nie zależy od pobożności człowieka, ale od konsekracji. Pan Bóg w czasie konsekracji przekazuje danemu człowiekowi władzę i czyni go narzędziem. Chrystus utożsamia się z każdym kapłanem, którego konsekrował. Do tego stopnia, że powie, kto wami gardzi, mną gardzi. A kto was słucha, mnie słucha. I czy ksiądz jest dobry, czy ksiądz jest zły? Jezus z każdym księdzem się utożsamia. Kochani bracia i siostry, kapłaństwo to jest pomysł Boga, aby ludzie się uświęcali i zbawiali. Aby Jezus mógł się spotykać z ludźmi w sakramentalny sposób. Aby tych ludzi oczyszczał z grzechów, ubogacał łaską, aby ich nauczał. I tu jeszcze raz zaznaczam, że te czynności nie zależą od kapłana, od jego świętości. Jezus dał mu w czasie konsekracji tę władzę. Taki jest Jezus, pokorny i poprzez posługę tych ludzi nieraz bardzo grzesznych uświęca, zbawia i prowadzi ludzi do nieba. Kochani, nawet gdyby kapłan żył w wielkich grzechach, to Jezus i tak ludzi uświęca i prowadzi do nieba. Ale aby to uświęcenie się dokonywało w życiu ludzi, to trzeba podchodzić do księdza z wiarą. Jeżeli się nie ma tej wiary, nie będzie uświęcenia. I tutaj chciałbym przywołać bardzo istotne wydarzenie z życia świętego papieża Jana XXIII. Bo pokazuje nam, jak powinniśmy patrzeć na księdza. Otóż papież w swej rzymskiej diecezji miał kapłana alkoholika. Ten kapłan dawał bardzo dużo zgorszenia. Papież wiele razy wzywał, upominał go, ale ciągle słyszał, że nie ma żadnej poprawy. I Jan XXIII był bardzo oryginalnym papieżem. Kiedyś wybrał się w sutannie, nie papieskiej, ale normalnej, kapłańskiej. Wybrał się ze swoim sekretarzem do tego księdza. Nie było go w domu, nie było go na plebanii. I wtedy zaczęli go szukać po knajpach. I znaleźli go w jednej restauracji, knajpie. Sutanna zawieszona na wieszaku, a pijany leży na stole. Oczywiście do tej knajpy Jan XXIII nie wszedł, wszedł jego sekretarz. I mówi mu, słuchaj, papież chce z tobą rozmawiać. Od razu otrzeźwiał trochę, ale mówi, jak się z nim spotkam, jestem pijany. Papież chce z tobą rozmawiać. Ubrał sutannę, wyszedł. Papież mówi, idziemy na plebanie. Kiedy przyszli na plebanie, weszli do pokoju, papież uklęknął przed nim i mówi, chcę się spowiadać przed tobą. Ale jestem pijany. Przecież wiesz, że twoje pijaństwo nie zniszczyło kapłaństwa. Ty jesteś dalej kapłanem Chrystusa. Chcę się przed tobą wyspowiadać. Bronił się, ale papież nie ustąpił. I to dopiero sprawiło, że ten ksiądz się nawrócił. Dlaczego, bracia i siostry, papież klękał przed pijanym kapłanem? Bo papież wiedział, kto to jest kapłan. Nie ma takiego grzechu, nawet największego, żeby kapłan przestał być kapłanem. To, że nieraz rzucają kapłaństwo, to, że żenią się, że dzieci mają, rodziny zakładają. Zawsze to są kapłani. Jak umrą, Pan ich będzie sądził jako księży. Bo nie ma coś takiego, żeby ktoś przestał być kapłanem. Jak nie ma takiego grzechu, przez które zniszczylibyśmy godność dziecka Bożego. Możemy najgorzej żyć, możemy się wszystkiego wypierać, możemy apostatami się stać, wypisywać się z Kościoła. Chrztu nie da rady się zmazać. Zawsze, gdy byłeś raz ochrzczony, na całe życie pozostajesz chrześcijaninem. I jeżeli raz przyjąłeś święcenia kapłańskie, to zawsze do końca życia pozostajesz kapłanem. Tak, może papież zwolnić z wypełniania obowiązków kapłańskich, bo nieraz słyszycie, że ktoś otrzymał dyspensę. Tak, jeśli już się tak pogmatwał życie, to wtedy zbiera się pewne dokumenty, pisze się do stolicy apostolskiej, bo to nikt nie ma władzy, tylko papież. I papież może zezwolić, że rodzinę zakłada i wtedy może się spowiadać, przyjąć sakrament małżeństwa. A więc daje mu szansę Bóg, że skoro nie wytrwałeś w kapłaństwie, ale tak naprawdę on zawsze będzie kapłanem. Kapłaństwa nie da się wymazać, bo kapłaństwem się jest na wieki. I dlatego, kochani bracia i siostry, to sobie trzeba dzisiaj uświadomić, bo chcę powiedzieć, że nasze uświęcenie nie zależy od świętości księży. My swoją świętością możemy wam pomagać, swoją gorliwością, swoim zatroskaniem, ale każdego człowieka uświęca Chrystus. To On przebacza. I dlatego Jan XXIII, kiedy klękał przed pijanym księdzem, to wiedział, że on idzie do Jezusa. Dlatego chciał uświadomić temu kapłanowi, choć jesteś pijany, jesteś księdzem pijakiem. Nie jesteś inny. I kochani bracia i siostry, tej wiary nam potrzeba, kiedy idziemy do kapłanów, bo my nieraz kierujemy się tymi zewnętrznymi zaletami. Ładnie śpiewa, pięknie wygląda. To wszystko marności tego świata. Właśnie zdobyć tą wiarę, że idę do księdza, by się spotkać z Jezusem. Tak jak z kapłanem jest tak, jak z każdą świątynią. Jeśli ona jest poświęcona i konsekrowana, to choćby była zaniedbana, brudna, niszczona, zawsze będzie świątynią Boga. I tak samo, podobnie jest z kapłanem. Kapłan może żyć źle, może grzeszyć, może nawet zasługiwać kiedyś na potępienie. Ale zawsze księdzem pozostaje, a ci, którzy z wiarą idą do kapłanów, Pan Jezus ich uświęca, zbawia i łaski im daje. Właśnie dziś, gdy obchodzimy pamiątkę ustanowienia sakramentu kapłaństwa, wielu chrześcijan dziękuję za ten dar. I tak jak nasi parafianie w imieniu was to uczynili, to, że my jesteśmy z księdzem Grzegorzem kapłanami, to nie jest nasza zasługa. Bogu się należy dziękczynienie. Wiem, że wielu dziś podejmuje gorliwą modlitwę za kapłanów i dobrze, bo my potrzebujemy waszej modlitwy. My potrzebujemy i mamy prawo do tej modlitwy. Patrzcie, bracia i siostry, każda niedziela, każde ważniejsze święto, my odprawiamy za was mszę świętą. Każda suma to jest odprawiana za mieszkańców naszej parafii i nikogo nie pomijamy. Nie mówimy Panu Jezusowi, że tylko ci, którzy tutaj są, sięgamy naszą intencją do każdego domu, bo wiemy, że to Jezus może tylko pomóc niektórym. My już jesteśmy bezradni. My już nic nie możemy zrobić. I dlatego ta modlitwa. Patrzcie, jesteśmy ciągle w konfesjonale. Nie ma tak, jak z innych parafii raz do nas przyjeżdżają, bo nas się nie można wyspowiadać. Zawsze jesteśmy pół godziny przed mszą świętą, bo wie, że to jest nasz święty obowiązek. Pan Jezus na was czeka. Przewodniczymy wielu nabożeństwach, głosimy Słowo Boże, podejmujemy różne inicjatywy duszpasterskie. To wszystko po to, abyście byli chrześcijanami i nie tylko. Mamy świadomość, że powinniście być wymi chrześcijanami. Takich łask, jak nasza parafia otrzymała w ostatnim czasie, pod koniec XX wieku, nie każda parafia otrzymuje. Dlatego chcę, by bracia i siostry uwrażliwiać was na to, mobilizować do pięknego życia. Skoro tak wiele otrzymaliśmy, to do czegoś zobowiązuje i nie wystarczy, tylko jak niektórzy się chwalą, bo bóle mamy. Mam słyszę nieraz od lekarzy w Rzeszowie, czy gdzie indziej, czy na uczelniach, bo wielu zna świętego Andrzeja, bo boli, wielu bardzo ceni naszą parafię, przyjeżdża i tu się modli. Ale trzeba być czcicielem świętego Andrzeja. Ale pamiętajcie też, że tam, gdzie dzieje się dobro, tam niemniej działa i szatan. I on chce robić wszystko, aby nas zniszczyć. Właśnie nie dajcie się zwieść. I dlatego też trzeba się dużo modlić. Rodzice, módlcie się dużo za swoje dzieci. Módlcie się za naszą młodzież. Patrzcie, to jest dobra młodzież. Choćby dziś przed chwilą żeście zobaczyli. I młodych dziewczyn podeszło, aby zaśpiewać. Patrzcie na naszych ministrantów. To jest dobre. Rokuje nadzieję na przyszłość. I dlatego też dziękujmy Panu Bogu. Zauważyliście, że od pewnego czasu bardzo was proszę o modlitwę za tych, którzy się zagubili. Człowiek jak był młodszy, to myślał, że swoją pracą, swoim zaangażowaniem, podejmowanie ciągle to nowych inicjatyw, że jakoś dotrze do ludzi. Dzisiaj już jestem bardzo spokojny. Wiem, że jak Jezus nie pomoże, to my jako ludzie jesteśmy za słabi. To jest przewartościowanie kapłaństwa, zrozumienie, że tak, musisz zrobić, co do ciebie należy. Ale ostatnie słowo należy do Boga. To Boga trzeba pobudzać, żeby nawracał, przemieniał, ubogacał i uświęcał. Kochani, w tym roku w marcu miałem wystąpienie do księży w diecezji łódzkiej. Przez 2 dni miałem konferencję do kapłanów. Kiedy mówiłem, że jestem w parafii tysięcznej, że mam wikarego, zaczęli się śmiać ze mnie. Dlaczego? Jak ty wyżyjesz? Takie było pytanie. Do niektórych to nawet nie dociera. Popatrzą na was jako na tylko problem utrzymania. Ja mówię, ja bardzo dziękuję Panu Bogu, że tylko 1000, bo za 1000 ludzi będę odpowiadał, jak umrę przed Bogiem, a nie za wielką parafię, bo to nie jest problem wielkiej parafii, tylko odpowiedzialności przed Bogiem za ludzi. A im mniej się zagubi, to za mnie będę odpowiadał kiedyś przed Panem. I dlatego, kochani bracia i siostry, takie jest moje spojrzenie na kapłaństwo. Mam świadomość, że z każdym rokiem zbliża się już moja końcówka, emerytura już coraz bliżej, już jedna ręka pozostała. A więc nie wiem Pan, czy jeszcze to pozwoli przeżyć. Człowiek chciałby się bardziej zaangażować w zgromadzenie sióstr, żeby jeździć po parafiach, nowe powołania, żeby były. Cały czas mam to na sercu. Chciałbym już parafię oddać, proszę biskupa. I mam to, za pół roku, za rok będzie możliwość złożenia pierwszej rezygnacji. Dlaczego niech przyjdzie inny, niech pracuje? Bo wiem, że kapłaństwo to jest coś więcej jak troska o siebie, to jest to dążenie do zbawienia razem. I człowiek właśnie wie, jak trzeba się dużo modlić, ma tą świadomość, przeszedł pewną szkołę duchowości, zrozumiał pewne rzeczy, patrzy zupełnie inaczej. Bóg jest naszym obrońcą, Bóg nas prowadzi. I w takim duchu to jest trudno dzisiaj mówić mnie o kapłaństwie, bo jestem księdzem. Mam zawsze takie spojrzenie bardzo proste. Na każdego z was nigdy staram się nie obrażać, nie mieć pretensji do nikogo, wyciągać wnioski nawet i z tego, co trudne. Dzięki temu powstają pewne dzieła. Właśnie zawsze staram się patrzeć na ludzi jako na tych, którzy mają pomagać, a nie przeszkadzać. Ale dlaczego to dzisiaj powiedziałem o kapłaństwie? Bo jeżeli nie będziesz umiał patrzeć na księdza, nie będzie się ani uświęcał, ani zbawiał. Szczególnie mówię do tych, którzy są bardzo krytykancy wobec księży. Jeżeli Pan Jezus ich znosi, to ty ich czego nie znosisz? Właśnie to mi pomogło zrozumieć tych stojących pod kościołem. Nieraz słyszeliście, krzyczałem. Mówiłem głośno, choć boli mnie to serce bardzo. Ale w pewnym momencie zrozumiałem, jak Pan Jezus ich znosi, to ja mam ich nie znosić. To przecież to są Jego ludzie. Niech ich natknie swoją łaską. Zmiana myślenia. Ale to się człowiek staje z latami księdzy. Bo święcenia przyjmuje się zaraz i od razu staje się kapłanem, cudotwórcą. Ale aby przeżywać kapłaństwo, to trzeba wiele lat. Tak samo jak wy, małżonkowie. Jak inniście byli, kiedyście szli do ołtarza, pełni nadziei, a z czasem ty wiesz, co to znaczy być mężem, z żoną, ile to kosztowało, ile cierpienia, ile bólu. Ty już jesteś dzisiaj innym człowiekiem. Doświadczenie życia zmieniło. I tak samo jak ksiądz poważnie podchodzi do sprawy, przyjdzie czas, że Pan Jezus pomoże. Bo to Pan Jezus nas prowadzi drogami. Przede wszystkim chce, byśmy byli pokorni, posłuszni, oddani i Jemu chwałę oddawali. I w takim, bracia i duchu, chciałem Cię dzisiaj powiedzieć, bo to jest bardzo ważne, żeby umieć patrzeć na księdza i podchodzić do niego. Mówiłem wam i mówię wam, jeśli ksiądz jest zły, to jest jeden sędzia sprawiedliwy, który mu kiedyś za to zapłaci. Jest ktoś, kto mu nic nie popuści, bo to jest wielki dar. Kapłaństwo zobowiązuje nas do świętego życia. Jeśli ktoś nie idzie tym drogą, kiedyś za to bardzo zapłaci. I dlatego też nie my jesteśmy sędziami, ale to jest człowiek Boga i Bóg troszczy się o tego człowieka, tak jak troszczył się kiedyś o Mojżesza, o Aarona, jak troszczył się o innych kapłanów, troszczy się o nas. I dlatego też chciałem się podzielić tą wiedzą szczególnie do młodzieży, bo nieraz pokazują tych księży pedofilów takich czy innych. Tak. Nie można, jeżeli są tacy. To mnie się w głowie nie mieści, jak można być takim człowiekiem, będąc księdzem. Ale są i tacy. Skąd my wiemy, co jest w głowie tego człowieka? Może chory? Dlatego trzeba się modlić, jak widzimy gdzieś, gdzie jest grzech, zło. Tak jak my powinniśmy się modlić nawzajem za siebie, jak matka, kiedy widzi, że dziecko schodzi na złe drogi, modli się. Jak widzicie, że kapłan zaczyna błądzić, trzeba się modlić. To jest postawa chrześcijańska. I taki sposób, że okazując wyrozumiałość innym, sami kiedyś będziemy zrozumiani przez Bogiem, bo taką miarą, jaką wy mierzycie, taką kiedyś i wam odmierzą. Oby to była miara wielkiego miłosierdzia. Amen.